Szczęść Boże, w gronie słuchaczy Anioła Beskidów witamy księdza biskupa Piotra Gregera, biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, księdza redaktora, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, jesteśmy, myślę, wszyscy pod wrażeniem. Wczoraj wysłaliście Państwo naszej relacji z uroczystości, która odbyła się w minioną sobotę. Uroczystość konsekracji dziewic. Tak tylko szybciutko, bo jeszcze do samej ceremonii wrócimy, ale chciałbym, żeby ksiądz biskup nam opowiedział, co to właściwie było, gdzie, kto, kiedy.
Tak, rzeczywiście po raz drugi w naszej historii diecezja, więc rzeczywiście nie, może nie jest to zbyt często. Byliśmy uczestnikami takiej szczególnej liturgii konsekracji dziewic. Jest to jedna z liturgii przepisana w księgach liturgicznych, więc jest to kwestia części tak zwanego pontyfikału, a więc obrzędów przeznaczonych do celebracji przez biskupa. W Hałcnowie, naszej bazylice mniejszej, w sobotnie popołudnie, właściwie już rozpoczynając świętowanie drugiej niedzieli wielkanocnej, kończący czas oktawy, uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, będący także niedzielą Bożego Miłosierdzia. Cztery panie z naszej diecezji po solidnym, długim i bardzo merytorycznym i duchowym przygotowaniu zostały uznane za zdatne, przygotowane do tego obrzędu i to się dokonało w akcie liturgicznym.
Tak, no właśnie. Chciałbym najpierw zapytać księdza biskupa, właśnie kto to wymyślił? Skąd się wzięła taka idea? Czy coś historycznie możemy w ogóle powiedzieć o czymś takim jak konsekracja dziewic? Zanim w ogóle wyjaśnimy, na czym to polega, o co chodzi, to skąd się wzięła taka idea, taki pomysł?
Znaczy, idea nie jest czymś nowym, bo sięgając do źródeł historycznych, sam obrzęd konsekracji dziewic jest dosyć stary, jeśli tak można powiedzieć, bo sięgający połowy IV wieku, a więc czasów, kiedy Kościół wyszedł z katakumb, już nie musiał cierpieć prześladowania z tego tytułu, że nie był mile widziany na mapie ówczesnego, na mapie ówczesnej religijności w cesarstwie i Imperium Rzymskim. Natomiast po uzyskaniu wolności w 313 roku, po tak zwanym edycie mediolańskim, to była jedna z pierwszych liturgii, która była bardzo bogata. Ona wtedy już była sprawowana, celebrowana, ale jeszcze troszkę w innym kształcie niż to jest dzisiaj, ale sam fakt ofiarowania dziewictwa, czyli ofiarowania Bogu na zawsze swojej czystości, już wtedy był zadeklarowany także liturgicznie.
Czyli raczej chyba nie dojdziemy jakiegoś jednego człowieka. Franciszek założył franciszkanów, Dominik dominikanów, Loyola jezuitów. Tutaj trudno znaleźć. To jest taki sukces, który ma wielu ojców.
Tak, dokładnie, chociaż, bo to się może dlatego różni od tych wszystkich form, które ksiądz redaktor przed chwilą wymienił, dlatego że te panie, które ślubują swoją czystość Panu Bogu, one nie żyją we wspólnocie zakonnej, to nie jest, nie potrzeba takiego aktu administracyjnego. One dalej żyją w świecie, wykonują swoje prace zawodowe, do które są przygotowane, z tego tytułu, że podjęły taką decyzję, bo tak odkryły drogę swojego powołania, to jest ich droga do świętości, w czystości, ale poza małżeństwem. One z tego tytułu nie są ściśle wpisane w struktury Kościoła w tym znaczeniu, że z tego, co robią i co wykonują, to czerpią jakieś dobra materialne. Chyba, bo tak jest w przypadku jednej pani, że są katechetkami, ale to jest kwestia zupełnie inna, dlatego że ona ma utrzymanie z tego tytułu, że pracuje jako katechetka, a nie dlatego, że jest osobą, która jest w dziewictwie konsekrowana.
Czy ksiądz biskup może nam przybliżyć ideę w ogóle tego, że tak powiem, zjawiska, czy też zagadnienia? Co to znaczy ofiarować czystość, dziewictwo Chrystusowi? Na czym właściwie rzecz polega?
Rzecz polega na tym, że to, co cytowałem zresztą w homilii, sięgając do adhortacji Vita Consecrata papieża Jana Pawła II, to jest jedna z dróg, gdzie panie, odkrywając taką drogę powołania, naśladują Chrystusa, posłusznego Ojcu, Chrystusa ubogiego, a zwłaszcza Chrystusa żyjącego w czystości. I to jest ta istota główna. To jest, my wszyscy mamy powołanie do świętości, ona jest, cel jest taki sam, natomiast drogi realizacji są różne. Jedną z nich jest właśnie dziewictwo i to jest na zasadzie, że kobiety, które nie żyją w małżeństwie, mogły zostać w samotności, byłyby dalej celibatariuszkami i tu by się nic nie zmieniło. Natomiast one tę swoją czystość, te decyzje, że nigdy w małżeństwo nie wchodzą, przypieczętowały również tym, że to ofiarują akurat Panu Bogu.
Czystość, dziewictwo, przyznam, ksiądz biskup, to są takie terminy dzisiaj rzadkie, niepopularne. Obawiam się nawet więcej, że one są dzisiaj niezrozumiałe, zwłaszcza kwestia dziewictwa, bo jeżeli już, to kojarzy nam się to bardzo tak fizycznie, biologicznie z jakimś takim pewnym stanem. Czy chodzi rzeczywiście tylko o jakąś fizyczność, o biologię, czy o coś jeszcze?
Nie, zdecydowanie nie, aczkolwiek ten wymiar biologiczny jest konieczny. Stąd wszystkie kandydatki, które przygotowały się i przyjęły ten obrzęd, otrzymały te konsekracje, musiały też przynieść zaświadczenie ze chrztu, raz, że potwierdzenie, że są ochrzczone, są w kościele, można taką liturgię sprawować, a po drugie, na tym chrzcie jest adnotacja o tym, że nie zawierają dotąd żadnego małżeństwa i wszystkie zadeklarowały też, że nie zawierały żadnego związku cywilnego, bo tego na świadectwie chrztu nie ma. A więc należy przypuszczać i tu jest, przyjmujemy to na słowo, chociaż jest to deklarowane pod przysięgą, że rzeczywiście w tym biologicznym sensie są w stanie dziewictwa. Natomiast to jest tylko jeden z elementów, bo tu chodzi o to, żeby ta forma życia skłaniała ich do głębszego niż dla każdego przeciętnego człowieka wierzącego intensywnej formy życia duchowego, modlitewnego, jako realizację właśnie drogi powołania. I na tym polega istota całego dziewictwa konsekrowanego.
A co by ksiądz biskup powiedział, bo na chociażby to, co znajdujemy zaraz na początku Księgi Rodzajów przy opisie stworzenia człowieka, właściwie ten pierwszy nakaz: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, to uczynienie mężczyzny i niewiasty, to stwierdzenie, że mężczyzna opuszcza swoich rodziców, ojca, matkę i łączy się ze swą żoną, tak jakby się stali jednym ciałem. Rzeczywiście takie głębokie tradycje, no właściwie jakiegoś szczególnego szacunku dla dziewictwa w chrześcijaństwie, bo no też sprawa nie jest nowa. Sam ksiądz biskup powiedział, że chociażby jakieś usankcjonowanie przez akt konsekracji no ma już dobrze ponad 1500 lat.
Tak, dokładnie. I myślę, że tu ewangeliczny tekst z Ewangelii Mateuszowej chociażby, mówiąc o tych trzech kategoriach ludzi, którzy nie żyją w małżeństwie, to ci, którzy są z natury do tego niezdolni, po prostu mają pewne defekty, które w sensie prawnym, kanonicznym uniemożliwiają im takie zawarcie małżeństwa. Jest mowa o tych, którzy w różny sposób doświadczyli pewnych sytuacji ze strony drugiego człowieka, który ich czyni niezdolnym do małżeństwa. No i trzecia kategoria to tych, którzy podejmują taką decyzję ze względu na wartości, jaką jest Boże Królestwo. I to jest właśnie ta kategoria, to się pisują ci wszyscy, którzy żyją poza małżeństwem, przyjmują święcenia, żyją według profesji zakonnej i ci, którzy żyją we wspólnotach życia konsekrowanego, także w stanie dziewictwa.
Tak, ale do tej pory mówiliśmy o tym negatywnie, powiedzmy teraz pozytywnie. Spójrzmy na to wszystko, dlatego że pojawia się też taki wątek w całej tej sprawie o zaślubinach z Chrystusem. A więc myślę, że rzecz można traktować nie tylko w kategoriach, że czegoś się wyrzekamy, że od czegoś odstępujemy, czegoś nie będziemy robić, ale pozytywnie patrząc, coś czy właściwie kogoś przyjmujemy.
Tak, dokładnie tak. To jest relacja tej miłości oblubieńczej, jaką Chrystus objawił poprzez tajemnicę paschalną ze swoją oblubienicą Kościołem. I to mamy u świętego Pawła, że odbiciem tej relacji jest małżeństwo, miłość małżeńska między mężczyzną i mężem i żoną. I to jest ta sama miłość, aczkolwiek w nieco innym wymiarze, jest obecna w przypadku osoby konsekrowanej, także w stanie dziewictwa. I to jest forma zaślubin. To nie jest tylko właśnie wyrzekanie się albo, nie wiem, próba udowodnienia komuś czy sobie samemu, że małżeństwo nie jest żadną wartością. Nie, bo jest. I to modlitwa konsekracyjna o tym wyraźnie mówiła. Natomiast to jest celowe, świadome odkrycie takiej drogi powołania. Pan Bóg nie powołuje mnie do małżeństwa, do wspólnoty w związku sakramentalnego małżeństwa, tylko powołuje mnie do szczególnych zaślubin, jakim jest życie konsekrowane, w tym wypadku jako dziewica.
Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z określonymi obowiązkami miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, wspólnoty życia, zrodzenia i wychowania potomstwa. Wiadomo, po co zawiera się małżeństwo, natomiast niejako analogicznie, po co przyjmuje się konsekrację? Jakie są skutki tego obrzędu?
Tak, konsekracja dziewic to jest, jak mówiliśmy, jedna z dróg świętości i ona ma pewne swoje zobowiązania. One się właściwie niczego nowego nie dodają do tego, co było w czasie przygotowania, poza tym, że do momentu przyjęcia konsekracji zawsze może być zmiana decyzji i odchodzę od tej formy, jeszcze nie przyjąłem konsekracji i zawieram małżeństwo, bo odkryłem taką drogę powołania. W tym wypadku takiej możliwości już prawnej przynajmniej nie ma. Natomiast dalej realizują te kobiety bardzo intensywne życie duchowe, czego dowodem jest wręczona też w czasie konsekracji Księga Liturgii Godzin, bo to mają, nie ma pod sankcją grzechu, ale takie niepisane prawo jest odmawiania przynajmniej juczni i szporów, nawet z tych 2 godzin kanonicznych każdego dnia. Regularne uczestnictwo w Eucharystii, w sakramencie pojednania, spotykają się one na swoich dniach skupienia w gronie własnym bądź kandydaty, które w przyszłości przygotowują się do takiej konsekracji. I to jest właściwie główne ich zadanie, ponieważ, powtarzam, to nie jest wspólnota zakonna, nie można ich zbytnio obciążać, bo one wykonują swoją pracę zawodową w takim czy innym sektorze życia społecznego i to muszą zrobić.
W takim razie powiedzmy jeszcze, pójdźmy dalej, pociągnijmy wątek, który ksiądz biskup wspomniał. No właśnie, to jaka jest różnica między dziewicą konsekrowaną a siostrą zakonną?
Taką, że siostra zakonna przyjmie profesję i zobowiązuje się do życia we wspólnocie, a więc zamyka się w klasztorze, za furtą klasztorną i ma konkretny regulamin dnia, tam jest wszystko napisane, dokładnie rozpisane na godziny, co, kiedy, z kim i dlaczego. Natomiast osoba żyjąca poza wspólnotą zakonną w stanie dziewictwa takiego regulaminu nie ma. Sama sobie pisze w zależności od tego, jakie ma każdego dnia zobowiązania.
Siostry zakonne składają śluby. Ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Czasem w niektórych zakonach są jeszcze jakieś dodatkowe śluby dotyczące na przykład jakichś dzieł miłosierdzia, czy jakiejś działalności oświatowej. Czy jest to w jakiś sposób porównywalne z w ogóle ideą konsekracji dziewic? Czy te panie też do czegoś, no oprócz już wspomnianego dziewictwa i pozostawania w stanie niezamężnym, czy one też do czego się deklarują? Jak jest na przykład sprawa posłuszeństwa? Jakie są relacje na przykład tych pań chociażby z księdzem biskupem, czy z proboszczem miejsca? Czy one są jakoś uregulowane, określone, czy pozostawione jakby takim pewnym naturalnym przebiegom?
Dokładnie tak, to ostatnie, naturalnym przebiegom. Nie ma to określonego w sensie kanonicznym, poza tym, że ma strzec swojej czystości, to jest jasne. Natomiast my wszyscy, idąc drogą Chrystusa jako Jego uczniowie, mamy Go naśladować i w posłuszeństwie, i w ubóstwie. I to też dotyczy pań, które żyją w stanie dziewictwa konsekrowanego. Natomiast nie jest to ściśle określone żadną przysięgą ani żadnym składanym ślubem.
Czy z aktu konsekracji wynikają jakieś inne poza osobistymi zobowiązania? No bo wspomniał ksiądz biskup chociażby o modlitwie brewiarzowej, takie minimum, czyli powiedzmy wystarczy ten brewiarz w wydaniu dla świeckich, taki mały, tam rzeczywiście mamy jucznię, wieszpory, modlitwę w ciągu dnia, taką dość uniwersalną kompletę. Czy oprócz tej modlitwy jeszcze jakieś inne zobowiązania? A co na przykład, gdyby taka osoba chciała się włączyć na przykład w działalność ewangelizacyjną w parafii, czy działalność duszpasterską? Wspomniał ksiądz biskupu pani, która jest katechetką, no ale jeżeli nie jest katechetką, nie robi tego, że tak powiem, zawodowo, to jakoś powinna, może, musi włączyć się w życie swojej wspólnoty parafialnej. Może na przykład należy do jakichś grup parafialnych, do, nie wiem, wspólnoty Caritas, Żywego Różańca, czegoś tam jeszcze?
Oczywiście, że może, nie ma żadnego wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że nawet powinna. Dlatego, że jest to jakaś forma też dania świadectwa wobec tego, że ja czuję też szczególną więź z Chrystusem zaślubionym i wyrażam to właśnie poprzez sposób swojego zaangażowania. Ja mogę powiedzieć na podstawie tej jednej pani, która wcześniej przyjęła już w naszej diecezji konsekrację dziewic, też katechizuje, ale wiem, że się udziela na wielu polach ewangelizacji i dzieł miłosierdzia w swojej rodzinnej parafii, ale nie tylko. I to jest jeden z tych argumentów potwierdzających, że ona znalazła takie miejsce swoje w kościele i dla każdego księdza proboszcza, który wie o, bo to nie jest tajemnica, kto jest w takim stanie dziewictwa konsekrowanego, jest to ogromna szansa, którą można i moim zdaniem należy wykorzystać także w pracy szeroko rozumianej duszpasterskiej w parafii.
Ja nie mogę się powstrzymać właściwie od komentarza do tego, co, o czym rozmawiamy i o czym ksiądz biskup mówi, bo ja myślę, że tak, część z naszych słuchaczy może jest zdziwiona, nawet trochę zszokowana, bo nie jest to mimo wszystko jeszcze powszechna praktyka. No przyzna ksiądz biskup, że 5 pań w ciągu 25 lat istnienia diecezji i drugi dopiero obrzęd konsekracji, to nie jest coś wielkiego, natomiast w sensie statystycznym oczywiście, natomiast my mamy takie przykłady fajne chociażby w XX wieku. Ja wspomniałbym tylko dwa i też chciałbym, żeby ksiądz biskup się do nich w kontekście naszej rozmowy ustosunkował. Pierwszy przykład to jest Karolina Kuskówna. My ją kojarzymy przede wszystkim z męczeństwem, też z obroną dziewictwa. To nam się w pewnym sensie, myślę, że ona mogłaby być trochę nawet jakby patronką tego rodzaju, przynajmniej jakiegoś przygotowania, formacji drogi do aktu konsekracji, ale ona słynęła z tego, to była zresztą powszechna praktyka wtedy na Powiślu, tam w tym miejscu pod Tarnowem, w okolicach, gdzie Dunajec wpada do Wisły, że dziewczęta kilkunastoletnie uczyły młodsze dzieci, przygotowując je, uczyły pacierza, trochę przygotowywały nawet do pierwszej komunii świętej. A potem trochę bliżej nas, nawet na terenach naszej diecezji, na wschodnich krańcach Żywiecczyzny, między innymi istniała instytucja w okresie międzywojennym, nie wiem, czy ksiądz biskup słyszał, tak zwanych sidziniarek. W Sidzinie, to już właściwie na Podhalu, był ksiądz, który prowadził taką jakby szkołę dla świeckich dziewcząt, które przechodziły taki podstawowy kurs katechetyczny i one miały po powrocie do swoich domów właśnie uczyć dzieci pacierza, chodzić po domach, być taką jakby pomocnicą trochę miejscowego proboszcza. No w czasach, kiedy ksiądz proboszcz tam katechizował, bardzo często w niedzielę po mszy świętej tylko, czy gdzieś tam raz w tygodniu. Ich zadaniem na przykład było organizowanie chociażby tego, żeby ksiądz przyszedł z komunią świętą do chorego albo modlitwy przekonającym. Jedną z takich siedziniarek była sługa Boża, może ksiądz biskup słyszał, Kunegunda Siwiec ze Stryszawy. Ona była właśnie taką siedziniarką, tercjarką karmelitańską. To był niesamowity, mnie osobiście urzekający taki ruch oddolny w kościele, zainicjowany, ja już teraz nie pamiętam, jak się nazywał ten ksiądz, państwo też darują, pewnie są nawet osoby, które wiedzą, ale właśnie on coś takiego robił. Myślę, że to jest taka trochę prekursoria tego, o czym mówimy. Czy w takim kontekście takiego zamysłu nie moglibyśmy też postrzegać tego aktu konsekracji, właśnie takiej no, pozytywnej pracy takich drożdży, tam gdzieś od dołu, nieoficjalnie, nie w ramach jakiejś zorganizowanej katechezy, tylko właśnie przez oddziaływanie na sąsiadów, na tego z kim, koło kogo tam pracuje, no bo te panie, dwie są tak katechetkami, a trzy pracują gdzieś zupełnie indziej, więc stykają się z jakimiś ludźmi, mogą dać świadectwo, mogą pouczyć. Nie uważa ksiądz biskup, że to jest taka no, ciekawa, trochę powiedziałbym nawet wręcz reaktywacja takiej idei, która, bo nie wiem, czy my w latach 70., 80. nie poszliśmy trochę w takie tory, że ksiądz wszystko musi zorganizować. Jak ksiądz nie zorganizuje wszystkiego, od sprzątania kościoła po pielgrzymkę, to się nie da. Nie? A tutaj jest właśnie taka idea odświeżona w czasach Soboru Watykańskiego II, że no, osoby świeckie, laikat też może przejąć sporą część zadań i inicjatyw, te, które do niego należą.
Dokładnie tak, zwłaszcza jeśli są do tego fachowo przygotowane. No tu wielowątkowa ta wypowiedź teraz była, ja się próbuję tego odnieść. O tych siedzielkach nie słyszałem, to przecież pierwszy raz, aczkolwiek błogosławioną, czy sługę Bożą Kunegundę Siwiec znam. Przynajmniej z niektórych tam publikacji, bo z tego co wiem, niektórzy nawet się powołują na jej objawienia spisane i próbują wokół tego robić jakąś dosyć dobrą, merytorycznie przynajmniej ciekawą katechezę. Natomiast sama idea w tamtych czasach, bo to trzeba odczytywać w kontekście warunków, jakie były społecznych, religijnych, być może wtedy rzeczywiście była taka potrzeba i pewnie ona dalej istnieje, skoro one były tak zorganizowane strukturalnie, była szkoła, uczono, Dzisiaj takiej potrzeby już po prostu nie ma, dlatego że jesteśmy wszyscy objęci katechezą i ci, którzy chcą, to na nią chodzą. Natomiast sama to oddziaływanie, to drożdżowe, jak to się nazwało, jak najbardziej i myślę, że one to robią. Tu nie chodzi o to, że ona teraz ma przyjść na bonę, wyjść i powie, że jest osoba konsekrowana w stanie dziewictwa i ta będzie tu rządziła, decydowała. Nie. Robi to, co potrafi i z tych, co znajdę, znam te panie, a znam je wszystkie pięć do tej pory konsekrowane, bo tak się stało, że to przez moją posługę było wszystko uczynione. Miałem z nimi kontakt bardzo żywy podczas spotkań przed przygotowawczych, bo jeździłem na wszystkie spotkania, które były. I mi się wydaje, że doskonale znam te panie i wiem, jak one żyją, bo pytałem o to, co robią i w jaki sposób właśnie też udzielają się, angażując na polu ewangelizacji czy duszpasterstwa. I to pewnie istnieje. Z tym, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, pomijając te dwie panie, które są katechetkami, bo one jako z urzędu już to robią. Natomiast dla nich to jest kolejny taki wątek, czy kolejny obszar świadectwa o własnej tożsamości. I jeśli myślę, że będę wyrazicielem tych trzech pań, które są w stanie konsekrowanego dziewictwa, nie katechizują, ale robią doskonałą pracę. I z tą pracą się wiąże to przenikanie idei Ewangelii, głoszenie Chrystusa zmartwychwstałego, co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Skoro ksiądz biskup, że tak powiem, pilotuje sprawę, to na pewno nie będzie problemem odpowiedzieć na pytanie, skąd one się właściwie wzięły. No, tak, te panie, no bo to jest ciekawe. Były ogłoszenia w prasie, ja w radiu nie przypomniałem, żebyśmy sobie ogłaszali nabór do kandydatek, do konsekracji. Skąd się biorą takie osoby?
Więc jak powiem, jak się to w ogóle rozpoczęło w naszej diecezji, jeszcze nie byłem biskupem, to był chyba rok 2009. Biskup Tadeusz wezwał mnie wtedy do siebie i mówi, zgłosiła się jedna pani, która odczytuje swoją drogę do konsekracji dziewic. Czy ksiądz by się tym nie zajął? No dobrze, więc zająłem się tym. Było może prościej, dlatego że ta akurat pani, która wtedy się przygotowywała i jest pierwszą naszej diecezji, to była moja studentka z instytutu, nie powiem nazwiska, ale znam ją doskonale. Więcej, zdecydowała się wcześniej, nie wiedząc o tym, że ma taki zamiar, zdecydowała się pisać pod moim kierunkiem pracę magisterską z liturgiki i kiedy dowiedziałem się, że to o nią chodzi, a szukała tematu długo, on się sam narzucił. W takim razie proszę napisać coś na temat właśnie liturgii konsekracji dziewic. Wtedy akurat byliśmy po świeżym wydaniu tej księgi w języku polskim, więc myślę, że pisała o czymś, co ją interesowało, czym miała później żyć, co ją bardzo absorbowało i pewnie siadała do pisania tej pracy nie z ciężką głową, ale z wielką radością, ochotą i nadzieją. I tak to rzeczywiście się dokonało. Ja sam byłem w tym temacie trochę zielony, tak mówiąc kolokwialnie. Zadzwoniłem do mojego kolegi, przyjaciela w Krakowie, który się tym zajmował, do księdza doktora Stanisława Szczepańca. On miał takie materiały wstępne, przesłał mi to wszystko drogą mailową. Od razu dołączył materiały dotyczące przygotowania do błogosławienia wdów. Wczytałem się w te tematy, porozmawiałem z tą panią. Rozmawiałem z biskupem, biskup mówił, no to proszę to pilotować. I kiedy cała ta droga przygotowania została już właściwie sfinalizowana, a więc pod kierunkiem spowiednika, kierownika duchowego, poprzez uczestnictwo w spotkaniach ogólnopolskich na Jasnej Górze, osób dziewic konsekrowanych i przygotowujących się, bo takie spotkania są cyklicznie prowadzone, nadszedł czas pierwszej konsekracji. I wtedy poszedłem do biskupa Tadeusza, mówię, że ta pani już jest przygotowana, wszystkie wymogi spełniła. Biskup też wtedy zaznaczył, żeby to jednak odbyło się po zakończeniu studiów i tak też to się stało. Biskup mówi, to w takim razie proszę przeprowadzić tę konsekrację dziewic. Ja bardzo optowałem na to, żeby to było w jej parafii rodzinnej, ale się bardzo broniła. To była pierwsza konsekracja, może trochę taki dystans pewien był do rzeczywistości nowej. I podjęliśmy decyzję, że odbędzie się ona tak kameralnie, może trochę rzeczywiście za koterami. I to się odbyło w kaplicy naszej kurii. Byli zaproszeni przez nią goście, rodzice, rodzina i znajomi. I ta konsekracja się odbyła. I po tej konsekracji, która to pojawia się w mediach jako informacja i Katolicka Agencja Informacyjna, dosyć szeroko w wymiarze ogólnopolskim. Widocznie osoby, które to czytały, zaczęły się tym troszeczkę interesować. I pojawiła się może nie lawina, ale grupa już kobiet, które też zapragnęły w ten sposób realizować swoje powołanie. Z tej grupy czterech osób, tylko mogę tylko powiedzieć tyle, te, które wtedy rozpoczynały razem, bo to na temat przygotowania jeszcze możemy sobie osobno coś powiedzieć, tych pań było 9. A więc widać, że nie wszystkie do tego dnia konsekracji dojrzewają. Na dziś z tych 9 pań, 3 jednak po rozeznaniu już w trakcie uznały, że to jednak nie to albo nie teraz. Natomiast 2 pozostałe, które w tej grupie też rozpoczęły, zdecydowały, że owszem, to jest ta droga na dziś, tak to uważają, ale jeszcze nie czują się wewnętrznie i duchowo przygotowane do przyjęcia konsekracji. Dlatego tu nie ma żadnego nacisku, to musi być w 100%, 120% świadome, dobrowolne i odpowiedzialne, bo to jest fakt, którego się nie da cofnąć. To jest konsekracja i dlatego te 2 panie zdecydowały, że po momencie, kiedy już same dojrzeją, dają wtedy znać, zweryfikujemy jako Kościół i podejmiemy decyzję o ewentualnie kolejnej konsekracji. Więc tak to wygląda. A w trakcie jeszcze tych prawie 4 lat formacji, bo to jest dość długi okres, to nie jest kwestia 4-5 spotkań i konsekrujemy, to jest długi proces, on jest tam uwarunkowany pewnymi czynnikami. Pojawiły się kolejne panie, które złożyły oficjalnie już podanie do księdza biskupa i zostały wpisane na listę kandydatek i uczestniczą już w tej formacyjnej części. Na dziś oprócz tych 2, które odłożyły jak gdyby termin konsekracji, rozważają, tych, które na nowo podjęły taką drogę, są kolejne 4. A więc widać, że to jak gdyby nabiera pewnego tempa. I ta pierwsza właśnie konsekracja pani Ewy, ona spowodowała, że ta forma praktyki stała się może, ukazała się na światło dzienne i wiele kobiet gdzieś tam docierają te informacje do nich, zaczynają po prostu o tym myśleć, czy to jest rzeczywiście to.
Ostatnie pytanie na dzisiaj, bo myślę, że w czasie naszej kolejnej rozmowy opowiemy trochę więcej w szczegółach o procesie przygotowania i o samym przebiegu uroczystości, ale takie pytanie bardzo otwarte dla księdza biskupa. Konsekracja dziewic, czy alternatywa, albo nawet więcej konkurencja dla życia w zakonie żeńskim?
Nie. To sprawę ustawia Vita Consecrata bardzo wyraźnie, która mówi o profesji zakonnej, czy męskiej, czy żeńskiej i o różnego rodzaju wspólnotach życia konsekrowanego. Jedną z nich jest właśnie wspólnota konsekrowanego dziewictwa. Dlatego tu nie ma żadnej konkurencji. To jest na tej palecie tych wielu charyzmatów życia wspólnotowego w Kościele jedna z wielu.
Ale nie sądzi ksiądz biskup, że ktoś, kto boi się odejścia od świata, zamknięcia w klasztorze, takiego ścisłego podlegania regułom i także wykonywania poleceń, a chciałby żyć rzeczywiście w takim oddaniu Chrystusowi, że to jest jakaś taka, można powiedzieć, rzeczywiście trzecia droga między życiem zakonnym a małżeństwem?
Czy trzecia, ona jest gdzieś pomiędzy się mieści, tak? Natomiast ona jest własna, ma swoją specyfikę. Myślę, że różni się od jednej i drugiej.
No bo wie ksiądz biskup, tak prawdę powiedziawszy, to 4-5 konsekrowanych i kolejne 4 przygotowujące się, czy właściwie 6 w perspektywie, to można powiedzieć jest lepsza liczba niż powołania do niejednego zgromadzenia żeńskiego w tej chwili, nawet działającego na terenie naszej diecezji.
W tym kontekście patrząc, to tak, to rzeczywiście. Ja nie jestem w stanie się powiedzieć, ile mamy zeszłorocznych kandydatek do chociażby wspólnego życia zakonnego, żeńskiego w naszej diecezji, bo to tego nie sprawdzałem. Natomiast jeśli patrzeć z tej perspektywy, to tak, i wobec tego ogromnego spadku powołań zakonnych, to tylko się należy cieszyć, że są takie osoby, które jednak widzą potrzeby głębszej duchowości i realizują swoje powołanie właśnie na takiej drodze.
Może to także przyszłość Kościoła.
Oby.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i na najbliższe dni proszę księdza biskupa, jak zwykle tradycyjnie, o pasterskie błogosławieństwo dla całej społeczności Radia Anioł Beskidów.
Dziękuję za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie. Wszystkim z serca błogosławię mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.